Chciałbym się zastanowić dzisiaj nad odpowiedzią na pytanie, które dla was będzie pytaniem w tym sensie retorycznym, że mi nie odpowiecie od razu. Tłem będą fragmenty z biografii króla Saula, ale nie myślcie o nim jako o królu, ale jako o człowieku, który był podobny do nas, albo my jesteśmy podobni do niego. I czy te elementy, które chcę podkreślić, w jakiś sposób w naszym życiu wymagają rozwiązań, poprawy, uporządkowania. Pierwsza Samuelowa, 15 rozdział, wiersz 22. Co jest lepsze? Samuel odpowiedział: czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Jako nowocześni chrześcijanie, to myślę, że obniżamy standardy życia chrześcijańskiego, standardy życia z Bogiem. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy odwzajemniamy posłuszeństwo Panu Bogu od czasu do czasu i słuchamy Boga od czasu do czasu. Czy chcielibyście mieć taki samochód, który od czasu do czasu zapali, od czasu do czasu zahamuje, od czasu do czasu skręci w prawo lub w lewo, ale bez waszej kontroli? Myślę, że taki samochód, który byłby niezależny, a którego działanie by zależało tylko od nastroju, od pogody i od jakichś jeszcze wielu różnych czynników, szybko wylądowałby na złomowisku raczej. Pan szuka ludzi, którzy są spolegliwi, wierni i którzy trwają w posłuszeństwie dla Boga. Co jest lepsze, stary czy nowy? Teoretyk czy praktyk? Posłuszny czy nie? I tą ilustracją, jakich ludzi Bóg poszukuje, niech będzie właśnie przewijająca się w Księdze Samuelowej historia o Saulu, królu Saulu. Został wybrany na króla i Bóg go wskazał, to prawda. Ale został wybrany dlatego, by zaspokoić oczekiwania ludzi. Naród stanął pewnego dnia przed Samuelem i powiedział: chcemy króla, bo inne narody mają, a my nie. My chcemy też króla. W oczach tych ludzi kandydat był idealny. Dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami. Bogaty, charyzmatyczny. Wyższy od głowę nad innych, bystry polityk. Pod takim przywództwem można czuć się bezpiecznie. Ale Bóg powiedział Samuelowi: a teraz im odczytaj, jakie są obowiązki króla i jakie są obowiązki ludzi wobec króla. I rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król! I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie. Spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud do domów. Także i Saul poszedł do swojego domu do Gibei, a szli z nim rycerze, których serca poruszył Bóg. Lecz pospólstwo mówiło: co nam ten może pomóc? Wzgardzili nim i daru mu nie złożyli. Lecz on zbył to milczeniem. Wydawało się idealny kandydat. Dobry król to będzie. Część ludzi zachwycona wykrzykiwała: niech żyje król. Inni powiedzieli: no, jeszcze się przyjrzymy, zobaczymy. Ale też niejedna niewiasta, kiedy go zobaczyła, pomyślała sobie: o, to dobry kandydat na męża. Taki postawny mężczyzna, nad wszystkimi o głowę wyższy. Dobra byłaby to partia. Wiecie, większość ludzi, większość z nas patrzy na sprawy zewnętrzne. I dlatego jest tak wiele rozczarowanych związków małżeńskich. Standard Boga jest inny od tego popularnego standardu. Bóg powiada, moje myśli są inne niż wasze. Serce Saula nie było we właściwej relacji z Bogiem. I Bóg powiedział, nie patrzę na to, na co patrzy człowiek. W tym wyborze na króla był pewien pośpiech. Ludzie naciskali, oczekiwali, chcieli mieć króla i tak mieli. Przeczytał im Samuel warunki, jakie spełniać musi król i naród. Spośród tych warunków na jeden chcę zwrócić uwagę. Król, było powiedziane, musi słuchać Boga. I wymaganie posłuszeństwa, które też w tym cytowanym wersecie pojawia się, nie jest czymś nowym. Kiedy Bóg postawił dwoje ludzi w Edenie, Adama i Ewę, dał im polecenie, by byli temu poleceniu posłuszni. To była też pewna próba. A gdy tej próbie nie sprostali, musieli Eden opuścić. Kiedy Bóg daje nam jakieś zalecenie, kiedy Bóg coś mówi, że mamy zrobić, to nie na próżno to mówi. Bóg obiecuje, zaleca i egzekwuje. Trochę inaczej niż zwykle to robią rodzice. Rodzice dzieciom mówią tak, jeszcze raz, uważaj, liczę do trzech, albo jeszcze inaczej. A później na ogół nie egzekwują tego straszenia dzieci. A zawsze jakoś tam dzieci się wywiną z tego. Ale Boże obietnice to nie jest straszenie, to nie jest zabawianie się w dyscyplinę, to jest dyscyplinowanie. I te jego ostrzeżenia, czy to będą obietnice, czy ostrzeżenia, są pewne i wykonywane przez Boga. I dlatego Saul został poddany pewnemu testowi. Bóg przetestował Saula. Jaką była jego pierwsza próba? Bóg używał Samuela, by mówić przez tego proroka do Saula. Zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Polecenie Boga było jasne. My natomiast, gdy czytamy Boże polecenia, jak się zachowujemy, bardzo często to słyszę. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest? Jak ja mam się do tego odnieść? Boże polecenia są jasne. My je komplikujemy. My chcemy je reinterpretować po swojemu. Saul miał czekać na Samuela. A kiedy Samuel nie zjawił się w takim czasie, jaki sobie zaplanował Saul, poczynił sam pewne przedsięwzięcia, ponieważ zobaczył, że żołnierze są przerażeni, gromadzą się w Mismach Filistyńczycy, przeważali ich liczebnie i militarnie, Saul się w końcu wystraszył. Filistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem. W 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. To była zaplanowana próba, którą miał przejść Saul, a on widział tylko to, co widział. On, czytamy wcześniej, nie czytam wszystkich fragmentów, poszedł tylko z 3 tysiącami żołnierzy. Przeciwko 30 tysiącom wiedział, że nie ma szans. Filistyńczycy to byli zawodowi zabójcy, to byli zawodowi żołnierze. Oni nie znali litości. To szczególny wojskowy naród. Saul czekał do 7. dnia, ale Samuel się nie zjawiał. Sięgnął wtedy po nieprzysługujące mu uprawnienia. Złożył ofiarę. I miał wytłumaczenie dla tego, co zrobił. Myślę, że my jako ludzie zawsze mamy wytłumaczenie dla naszego nieposłuszeństwa. Rozmawiajcie z kimś, kto w grzech popadł i powiesz mu, jesteś w grzechu. On nie powie, że tak, tylko od razu powie ci tak, a tamten? a tamten, a ten, to oni robią. Ja jestem w porządku. Samuel przyszedł w odpowiednim czasie, który Bóg wyznaczył. Ale Saul miał usprawiedliwienie. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Jaki był Saul, taki był problem. On patrzył na wszystko, co się działo na zewnątrz, ale nie czekał na słowo od Pana, nie czekał na Boga. On wszystko widział dookoła oprócz Boga, był niecierpliwy. Czy nie zdarza się nam, że podejmujemy decyzje, na które nie mamy często cierpliwości i zbyt pochopnie je podejmujemy? Słyszałem wiele razy, pastorze, czas biegnie, musimy coś zrobić. No nie masz zastępcy, musimy coś zrobić. Pastorze, ludzie gdzieś wędrują, musimy coś zrobić. Musimy pomóc Bogu. Ale Bóg wie, co robi. Martwimy się o Boga i prestiż Kościoła, więc myślimy, że musimy zaradzić. Mamy nasze powody. Wydawałoby się uzasadnione. Saul zobaczył wojsko i powiada, pomyślałem. Jeszcze Filistyńczycy nie dali sygnału, że atakują. On tylko pomyślał. Przed nim była przerażająca perspektywa. Ale kiedy trwasz w Bogu, kiedy pilnujesz się Boga i Jego słowa, myślę, że można być spokojnym. A kiedy nie dowierzasz, wtedy usprawiedliwiasz swoje postępowanie. Próbowałem pomóc Bogu. Chciałem zachować Jego reputację. Pomóc Kościołowi. Ten przystojny, niedowierzający Saul był pełen usprawiedliwień dla swoich działań. On robił przecież to dla Boga. On robił to dla religii. On działał jako król, którego Bóg powołał. Czy to zrobiło wrażenie na Bogu? Czy Bóg podziękował Saulowi za pomaganie jemu w wychodzeniu z opresji? Samuel powiedział, głupio zrobiłeś. To była próba. Saul miał się trzymać Bożego Słowa, ale on sięgnął sam po coś, po co sięgać nie miał. Jesteśmy bardzo ostrożni w podejmowaniu decyzji, wydaje się. Kierujemy się na ogół miłością. I o tej miłości dużo mówimy, w miłości to robimy, ale Saul okazał się niespolegliwy. Czasami my, wybierając pośpiesznie jakieś decyzje, okazujemy się ludźmi niespolegliwymi. Zrobił, co mu się podobało. Sięgnął po to, czego zrobić nie powinien. Posłuszeństwo nie jest zależne od okoliczności. Posłuszeństwo jest zależne od szukania Boga, pytania się Boga, wsłuchiwania się w Jego słowo. Abraham i Sara też nie czekali na Boga. Postanowili pomóc Panu Bogu, zachować Jego prestiż, bo przecież obiecał, obietnicy nie ma, pomożemy, żeby Pan Bóg z twarzą wyszedł. No, mieliśmy mieć potomka, nie mamy, to jest sposób na to, żeby go mieć. Konsekwencje były tragiczne. I Samuel mu powiedział, głupio zrobiłeś. Bóg nie może czasami użyć chrześcijanina, który nie pozwala, by być kontrolowanym przez Boże Słowo, poddać się Bożemu prowadzeniu, Bożemu namaszczeniu. A kiedy jesteśmy niezależni, to i opuszczeni, a później odrzuceni. Zaraz to zobaczymy. Czy my robimy tak, jak Bóg chce, byśmy zrobili? Bardzo często niestety nie. Nie robimy dokładnie tego, czego Bóg oczekuje od nas. Raczej po swojemu myślimy, że zrobimy i to będzie dobrze. Przecież. A więc pierwsza próba, pierwszy test nie bardzo pomyślnie wypadł dla Saula. Więc Bóg dał drugi test. Dał mu okazję, by się zrehabilitować. Rzekł Samuel do Saula. Mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Czy instrukcja jest jasna? Wydaje się, że tak. Kiedy my otrzymujemy jakąś instrukcję, bardzo często powiadamy, nie wiem, co mam myśleć, nie wiedziałem, nie miałem żadnego pomysłu. Ale problem nie jest w słowie, problem jest w nas, że nie zawsze chcemy zaakceptować to Boże Słowo. Liberałowie by powiedzieli nawet tak, że to chyba nie jest ten Bóg, który jest opisany potem w Nowym Testamencie. To jest ten sam Bóg, każe zamordować tak wszystkich? Ale to inne czasy, to nie są czasy dzisiejsze. Na tamte czasy to miało swoje uzasadnienie. Ale to ciągle jest ten sam Bóg. On się nie zmienił. On wybacza grzech, jest Bogiem, który miłuje, jest współczujący, jest święty, ale też konsekwentny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Jeszcze jedna przy tej okazji informacja. Zobaczcie, kiedy wędrowali z Egiptu, Amalekici zrobili to, co zrobili. Napadli na obóz Izraela wędrującego. Nie ponieśli za to żadnych konsekwencji wtedy. Minęło wiele lat. Izrael jest już u siebie. Ma państwo. I teraz Bóg powiada, wyrównamy rachunki. Czasami ludzie sobie myślą tak. No, gdyby Pan Bóg chciał, żebym tego czy tamtego nie zrobił, nie zrobiła, to przecież by coś zrobił. Ale Bóg nie musi płacić natychmiast. Bóg fakturę wystawia czasami z opóźnieniem. Daje ci przedłużony termin spłaty, ale da. I przyszła taka faktura do zapłacenia Amalekitom. Możemy mieć różne odczucia jako ludzie humanizmu, że to było nieludzkie. Na tamte warunki inaczej trzeba to oceniać. Boży sąd przyszedł. Amalekici musieli ponieść sąd. Ale i tym razem Saul nie wykorzystał tej okazji, by pokazać, że jest człowiekiem spolegliwym, że na nim można polegać, że jest posłusznym. Dostał słowo od Boga i dopasował je do okoliczności. My lubimy interpretować Boże Słowo. A wiecie, mistrzami w tym są dzieci. One tak słuchają i tak zinterpretują polecenie rodziców, że wyjdą na swoje. A ja myślałem, że to tak myślałeś, że mam zrobić. I zrobią po swojemu, interpretując polecenie rodzica. One są mistrzami. Ale my chyba jako dzieci Boże też jesteśmy mistrzami w interpretowaniu Bożego Słowa. To jest chyba takie dość ważne zajęcie dla wielu chrześcijan. Dostosować, spartaczyć, złagodzić skuteczność Bożego Słowa i powiedzieć, no przecież zrobiłem. Co powiedział Saul? Przecież pokonałem Amalekitów. Przecież to zrobiłem dla Pana. Zgrzeszyłem, powiada Samuelowi. Przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje. Lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Wiecie już, gdzie się kryje też sposób naszego postępowania? Z powodu ludzi. Ze względu na ludzi. A co ludzie pomyślą? A to ze względu na ludzi. A jak ja tak mogę postąpić? Złagodzę to słowo. Zinterpretuję je po swojemu. Ze względu na ludzi. A ilu ludzi już poszło bez Boga tylko dlatego, że chcą karierę zrobić. Dla kariery zawodowej. Wyrzekli się Boga. Bo to było ważniejsze. No bo będą mnie oceniać jako oszołoma, dziwolonga. Chociaż w kraju, który jest chrześcijański, to trochę to tak brzmi dziwnie. Ale presja jest niesamowita. Przypodobać się innym. Dopasować Ewangelię do gustów ludzi. Czy mówią o czymś wymyślonym? Myślę, że spotykacie się z tym na co dzień. Tak dopasować Ewangelię, żeby pasowała do moich pomysłów. Nie co Bóg każe. Ale dlaczego nie mogę? A dlaczego mi nie wolno? Przecież Pan Bóg kocha, przecież miłuje. A nie wiesz, że w piekle wylądujesz, jak nie będziesz słuchać tego słowa? Tego słowa się ludzie boją. I używają, no to jakiś Boży przeciwnik, to nie diabeł, to inny Bóg. Bóg w Słowie Bożym napisał wyraźnie. Bóg i diabeł. Niebo i piekło. Tak upraszczając, skracając tę myśl. Czy Bóg przyjął usprawiedliwienie Saula? Bóg mu dał jasny kierunek. Był zachwycony tym, co zrobił Saul? I wtedy usłyszał. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Saul dokonał zdumiewającego stwierdzenia. Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. A Amalekitów wybiłem do nogi. A Samuel mówi, a co tam ryczy? A kto tam jest jeszcze z tobą? Wybiłeś ich do nogi? Saul myślał, że Samuel i Pan Bóg będą usatysfakcjonowani jego pomysłem. I wtedy mu Samuel powiada kolejne słowa. Ja dzisiaj dużo cytuję. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. O, nie przesadzajmy. Przecież to nie tak. Przecież to możemy złagodzić jakoś. Okazjonalnie, wybiórczo, posłuszeństwo tak. Ale samochód, który raz działa, a raz nie, jest ogromnym zagrożeniem na drodze. Bóg wie, kiedy zbaczamy z drogi. Nawet jeśli mówimy, przecież to zrobiłem dla Pana. Przecież ja wykonałem Boże polecenie. A potem jeszcze szukał swojej chwały. Poszedł na Karmel, zbudował ołtarz pod pozorem, że dla Boga. A tak naprawdę dla siebie zbudował ten ołtarz. Zobaczcie, jakim jestem świetnym królem. Jakie były konsekwencje takiego postępowania? Po pierwsze, Bóg wycofał swoje słowo. Tego Saul nie wziął pod uwagę. Od tego dnia, gdy tak zrobił, Bóg wycofał swoje słowo poprzez Samuela. A jeszcze dodatkowo, zaraz wrócę do tego. Saul oszczędził Agaga, ale kawałek dalej, gdy czytamy Biblię, zrobił coś innego. 85 kapłanów wymordował. A że nie chciał tego zrobić sam, to użył Edomity. I jemu powiedział, weź wszystkich ich zabij. Czyli to nie był problem zabicia tego Amalekity. Saul był niechętny, by wykonać Boże polecenie. On był zdolny to zrobić, ale był niechętny. Nie chciał słuchać Boga. Myślał, że od tego momentu jest najważniejszym człowiekiem na świecie. I Bóg wycofał swoje słowo. Przerażająca myśl. Kiedy to sobie tak uświadomiłem, pomyślałem, jak musi wyglądać życie. A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci. I bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. I powiadam, nie myślcie teraz o królu, myślcie o sobie. Kiedy Bóg mówi do nas coś, wycofujemy się z posłuszeństwa, a Bóg wycofa swoje słowo. Dziwisz się, że nie ma proroctwa, nie ma słowa od Pana? Zobaczcie, Saul do końca już swojego życia musiał żyć bez Bożego słowa. Bóg Samuela zabrał i już więcej Saul nie usłyszał słowa, które pochodziło od Boga. Drugą konsekwencją takiego postępowania było to, iż Boże Słowo powiada nam i duch odstąpił od Saula. Boże namaszczenie odstąpiło od Saula. Przestał go prowadzić. Filistyni znów zaatakowali, a on nie miał słowa od Pana. Nie wiedział, co zrobić. Nie miał Bożego prowadzenia. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Bóg wycofał swą obecność od niego. To swoje prowadzenie. Opuszczony, bez prowadzenia, wystawiony na ludzkie pomysły, na filozofię, na ambicje. Bóg nie rozmawia z nim. Zrozpaczony Saul co robi? Idzie do wiedźmy. Idzie do czarownicy. Bo Bóg wycofał swoją obecność, wycofał swego proroka. A on nagle spostrzegł, że nie ma Bożego prowadzenia. Tak wielu dziś ludzi opuszcza Boga, kościoły, Jego słowo, idąc za różnego rodzaju kultami. Dlaczego to robią? Bo nie chcą odpowiedzieć na Boże Słowo. To myślą, że tamci im dadzą lepsze rozwiązanie, które im się będzie podobać. Bo to, które Bóg może dać, nie zawsze się musi nam podobać. Kult kwitnie w tym kraju bardzo. Różnoraki. Ci wróżbici różni, no mają się dobrze. Ludzie straszne pieniądze tracą u nich. A przecież jest Słowo Pana. Można się pytać. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. To usłyszał od wiedźmy Saul. Nawet w taki sposób mu Bóg przypomniał. Nie uhonorowałeś mnie, nie uhonorowałeś mojego słowa. Zlekceważyłeś to słowo. Wycofałem moje słowo, wycofałem mojego proroka, wycofałem obecność mojego ducha z twojego życia. Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg nie mówi, dlaczego Bóg nie działa, dlaczego się pewne rzeczy nie dzieją. Pierwsze pytanie, jakie sobie dzisiaj postawmy, zapytajmy się, czy jesteśmy konsekwentni w słuchaniu Bożego Słowa i wypełnianiu tego Słowa? Czy my je reinterpretujemy po swojemu, na swoją korzyść? A trzecia konsekwencja tego, co zrobił Saul? Klęska. Kiedy Bóg wycofał swoją obecność, kiedy on nie miał prowadzenia, Filistyńczycy zaatakowali. Zginęli jego synowie, on sam ranny targnął się na własne życie w końcu, bo nawet giermek nie chciał wykonać jego polecenia. Cena, jaką możemy zapłacić, zaniedbując posłuszeństwo, dla każdego z nas będzie inna. Każdy ma inną cenę. Te przykłady dotyczą Saula. Ale każdy ma swoją klęskę. Każdy ma ją inną. Jeśli zignorujemy Boże Słowo. Bóg, gdy ostrzega, nie żartuje. Opuszczony był przez Boga, ponieważ opuścił Boże Słowo. Bóg nie był jego kumplem. Tak wielu ludzi myśli, że Pan Bóg to jest ich kolega. I że oni nim będą manipulować. Smutna historia, prawda? Opowiedziana słowami Księgi Samuelowej. Ale dla ludzi dzisiejszych czasów, dla nas, jest takim pulsującym, czerwonym, ostrzegawczym światłem. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż coś innego. Jest jednak druga szala tej dziwnej wagi Bożej sprawiedliwości. A tę reprezentuje Psalm 40. Bóg chce pomóc. I to skutecznie. My jednak musimy być aktywni. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić, ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. I przyszedł Jezus. I jesteśmy uratowani przez Jego posłuszeństwo. To dziś wspominaliśmy też, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. To sam Jezus dał nam przykład, powiadając: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jesteśmy wybrani ku posłuszeństwu. Apostoł Piotr, kiedy pisze list, powiada: Piotr, apostoł, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu. To jest nasze wybranie. I pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I to jest to słowo pełne nadziei. To jest bardzo przykry obraz, gdy patrzymy na historię Saula. Jak nie przeszedł prób, jak testy się nie powiodły, jak bardzo myślał tylko o sobie. I druga opcja. Przyszedł Jezus Chrystus. Wybrał nas ku posłuszeństwu przez pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dość popularny pogląd, jeśli będziesz chrześcijaninem i posłuchasz Boga od czasu do czasu, On będzie bardzo tym podekscytowany. Ale to nie jest prawdą. Twój samochód musi być zawsze sprawny. Od czasu do czasu to lepiej od razu wybierz się na piechotę, bo twój samochód będzie zagrożeniem twojego życia. Bądź osobą posłuszną. Może był czas, że Bóg przebawiał, rozmawiał z tobą, ale teraz nic się nie zdarza. Był czas, że słowo Jego zachwycało ciebie, potrząsało, a teraz nic jakoś się nie zdarza. Mimo twojego biegania ze spotkania na spotkanie, Bóg jakby milczy. Żadnego snu, żadnego Urim i Tumim, żadnego proroka. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteśmy posłuszni naszemu Bogu. Kiedy Bóg zbawia, to wzywa nas do posłuszeństwa. Jeśli nie, przyjdzie czas, kiedy będziesz opuszczony z ludzkimi pomysłami, z psychologią, z filozofią, z ludzką manipulacją. Będziemy myśleli, że wszystko jest w porządku, jesteśmy wykształceni, mądrzy, zdolni. A jeśli śmierć zajrzy ci w oczy, co wtedy? Czy widzisz znaki towarzyszące twojemu życiu, które mogą cię niepokoić i wokół ciebie jest milczenie? A Bóg się przecież nie zmienił. Wczoraj i dziś taki sam na wieki. Co się zmieniło? My, nieposłuszni, niewykonujący Bożego Słowa. Może to czas, by stanąć przed Bogiem i powiedzieć: porozmawiaj, Boże, ze mną. Daj mi Słowo. Daj mi głód i pragnienie Ciebie, Twojej prawdy. Duchu Święty, spotkaj się ze mną, potrząśnij mną. Użyj swej mocy. Chcę być poddany Tobie. Boże, wybacz mi moje usprawiedliwienia i nonsensy, którymi się tłumaczyłem, że nie wykonuję Twojego słowa. Używałem ich może jako argumentów, że ja mam rację, a Ty się chyba mylisz. No nie bądź taki znowu drobiazgowy. Pamiętacie piosenkę Geppert? Panie, myślę, że nie jesteś taki drobiazgowy. Zdumiewający, ale Bóg jest drobiazgowy. On powiada, nawet wiem, ile masz włosów na głowie. Nawet ty nie jesteś w stanie ich sobie policzyć. Ale On wie, jest drobiazgowy. Wybacz, Boże, że próbuję Tobie pomóc. Ty wiesz, jak to zrobić. Chcę, żebyś Ty mnie pomógł, a nie ja Tobie. Pomóż mi widzieć, że jestem uratowany, aby służyć innym. Pokaż mi, co jest lepsze. Posłuszeństwo czy świętoszkowata ofiara? Amen.